Przystanek Historia. Proszę Państwa, dziś naszym gościem jest pan dr Sebastian Pilarski, dyrektor Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam serdecznie naszych słuchaczy i pana, panie redaktorze.
Bardzo miło, a dziś będziemy rozmawiać o wolnym słowie, o wolności wypowiedzi, głoszenia swoich poglądów, a może raczej o bardzo długiej, trudnej, żmudnej drodze do tego, że wolność słowa dziś mamy. To młodym ludziom, którzy są przyzwyczajeni do świata, w którym można powiedzieć wszystko, napisać wszystko bez żadnej odpowiedzialności nawet za słowo, więc właściwie świat zmierza w drugą stronę, ale my musimy wytłumaczyć i powiedzieć, że to, co dzisiaj jest oczywistością, czyli wolność wypowiedzi, wolność głoszenia poglądów, kiedyś nie istniało. W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej monopol władzy na informacje, cenzura, to były filary ustroju, to były filary trwania w Polsce komunizmu i trzymania społeczeństwa, by to ładnie ująć, w ryzach.
Rzeczywiście tak było. Można powiedzieć, że w przypadku systemu komunistycznego mieliśmy dwa filary. Jednym był terror, drugim było kłamstwo. I właśnie kłamstwo, czy nadzór nad informacją, która docierała do społeczeństwa, umożliwiała komunistom sprawowanie władzy. Nieprzypadkowo w momencie, kiedy już tworzone były podwaliny komunistycznej Polski, w czasach, kiedy powstawał Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, od razu powstawały komórki, które stały się zalążkami późniejszego Urzędu Cenzorskiego, Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk. A więc to była, można powiedzieć, dla komunistów kwestia kluczowa. Ze względu na to, że nie cieszyli się zbyt dużym poparciem społecznym, wiedzieli, że będą musieli tworzyć swoją władzę w oparciu o zastosowanie przemocy i kłamstwa, manipulacji społeczeństwem, budowania takiego obrazu świata, jaki ich zdaniem powinien być obrazem obowiązującym. I stąd od roku w zasadzie 1944, czyli jeszcze w tak zwanej Polsce lubelskiej, budowanie mechanizmu cenzury. Warto powiedzieć, że urząd cenzorski na szczeblu centralnym i na szczeblu terenowym w Polsce istniał do czerwca roku 1990, czyli jeszcze do ostatniej chwili, kilka miesięcy funkcjonował już rząd Tadeusza Mazowieckiego. Byliśmy po wyborach czerwcowych, częściowo wolnych, natomiast cenzura, można powiedzieć, że już z powybijanymi zębami, ale ona jeszcze funkcjonowała i w zasadzie cały okres PRL-u to jest zmaganie się środowisk niezależnych. Mam tu na myśli i przedstawicieli środowiska naukowego, świata kultury, później też działaczy opozycji. To było zmaganie się o to, aby poszerzyć zakres wolności słowa. I te zmagania w zasadzie widzimy od samego początku, czyli od zakończenia II wojny światowej aż do końca PRL.
I to walka była bardzo nierówna. To też jest bardzo ważne, bo komuniści bardzo pilnowali tego swojego monopolu. Wszelkie próby łamania były brutalnie karane i to też trzeba o tym pamiętać. No ale były takie wyłomy. Był wolny świat na Zachodzie i ten wolny świat dostarczał Polakom choćby za pośrednictwem fal radiowych wolnych informacji, wolnego słowa. No takie stacje jak Radio Wolna Europa, jak BBC, Głos Ameryki, Radio France Internationale. Tam wszędzie były polskie sekcje i to było wolne słowo. No ale słuchanie go z jednej strony bywało niebezpieczne, a z drugiej strony było bardzo trudne, bo co władza robiła?
Zagłuszała.
Ktoś, kto nie siedział przy radiu i nie starał się zrozumieć, co ten ktoś z odległości mówi przez te zagłuszenia, ten nie wie, o czym mówimy, nie zrozumie tego.
No rzeczywiście, można byłoby jeszcze dodać Radio Madryt, które też do pewnego momentu odgrywało istotną rolę, jeśli chodzi o przekazywanie wolnego, prawdziwego słowa do Polski. Ale tak jak wspomniał pan redaktor, tutaj były duże utrudnienia, bo to były i kary za słuchanie tych nieprawomyślnych rozgłośni. Były też utrudnienia techniczne, czyli zagłuszanie tego sygnału, to zagłuszanie Radia Wolna Europa trwało aż do końca lat 80. To jest tuż przed upadkiem systemu komunistycznego w Polsce. Władze, wykonując w ich rozumieniu gest dobrej woli, zrezygnowały z zagłuszania, natomiast rzeczywiście to był, można powiedzieć, taki głos wolności, głos prawdy w polskich domach. To mieliśmy też wydawnictwa, które ukazywały się na emigracji, które docierały do Polski, były przemycane. Tak?
Kultura paryska.
Kultura paryska chociażby, tak. Mieliśmy wydawane publikacje pisarzy emigracyjnych, chociażby Józefa Mackiewicza, które trafiały do Polski w bardzo niewielkich formatach, takich kieszonkowych. To dla młodych ludzi może być interesująca rzecz. Książeczka, którą no, naprawdę było trudno przeczytać ze względu na bardzo drobny druk, natomiast ona niosła ze sobą wolne słowo i to było najistotniejsze, że ta bariera kłamstwa w jakiś sposób była przełamywana w niewielkim stopniu, bo nie każdy miał dostęp do wolnego słowa, ale takie wyłomy czyniono i później dochodzimy też do momentu, kiedy kształtuje się opozycja w Polsce w latach 70. i mamy pojęcie drugiego obiegu wydawniczego.
A, właśnie i to jest niesłychanie ciekawe, bo wspomniał pan na początku naszej rozmowy o tym oporze ludzi, którzy mieli wolne umysły, którzy sprzeciwiali się komunizmowi i to zarówno robotnicy, jak i inteligencja, ale właśnie w środowiskach naukowych, właśnie w środowiskach inteligenckich, no, rodziły się te pomysły, by drukować wolne słowo, by tworzyć ten drugi obieg. Wspomniał pan o tych książeczkach, które rzeczywiście przeczytać było arcytrudno, trzeba było mieć dobre oczy, ale jakie to były fantastyczne tytuły. Orwella przecież dzięki temu Polacy poznali.
Rzeczywiście warto jeszcze zwrócić uwagę na jeden fakt. Jeśli my dziś mówimy o fenomenie żołnierzy wyklętych, myślimy o walce zbrojnej. Natomiast istotnym aspektem działalności drugiej konspiracji była też działalność informacyjna. Ukazywało się mnóstwo biuletynów, pism, które informowały o tym, jak wyglądały realia ówczesne, czyli tuż po zakończeniu II wojny światowej, w jaki sposób instalowana była władza komunistyczna, informowano o tym, w jaki sposób działają Sowieci jako okupant na ziemiach polskich, w jaki sposób funkcjonuje Polska Partia Robotnicza. A więc ta działalność informacyjna konspiracji niepodległościowej też jest warta przypomnienia. No możemy przywołać kolejne takie istotne, myślę, wydarzenia, chociażby z lat 60. Niedawno obchodziliśmy kolejną rocznicę przygotowania tego listu polskich intelektualistów, którzy protestowali przeciwko i nasilającej się cenzurze, ale też przeciwko ograniczeniom w przydziale papieru. To myślę, że jest też interesujące i rzecz niedostrzegana, niezrozumiała być może dla młodych
ludzi. I zezwolenie na powielacz, bo to mogło drukować.
Oczywiście, a więc można było dopuścić w pewnym zakresie wydawanie treści, które nie do końca były akceptowane przez władzę. Na przykład funkcjonowała koncesjonowana prasa katolicka, ale w tak małym nakładzie, aby jej oddziaływanie nie było zbyt istotne i duże na społeczeństwo. A więc poprzez ograniczenie przydziału papieru można było wpływać na to, jakie informacje do społeczeństwa docierały.
Ale władza posuwała się dalej, bo cenzurowała też teksty piosenek, cenzurowała, który zespół może wyjechać za granicę, a który nie, który może dać koncert, a który nie. Czasem bała się tak, że no dzisiaj widzimy na murach graffiti, nie zawsze jest to piękne i mądre, ale wtedy jak ktoś coś pisał na ścianie, to władza się tego bała. Choćby takie hasło Katyń 1940, pamiętamy. Ta data była zabójcza dla komunistów.
No, rzeczywiście zbrodnia katyńska była jednym z kłamstw założycielskich Polski, tak zwanej Polski Ludowej. Zbrodnie przypisywano Niemcom. Później próbowano na ten temat milczeć, ale społeczeństwo doskonale wiedziało, że za zbrodnią stoją Sowieci, więc przywołanie tej daty 1940, a nie 41, tak jak twierdzono, że była to zbrodnia dokonana przez Niemców, to była rzecz, której komunistyczne władze nie mogły tolerować. No ale mieliśmy też lata 80., już po narodzinach Solidarności, czy okres stanu wojennego i hasło telewizja kłamie, czy prasa kłamie, tak? No, mieliśmy wyrażany sprzeciw wobec kłamstwa, chociażby w roku 1968 przez młodych ludzi, którzy palili gazety. W ten sposób sprzeciwiano się temu powszechnemu kłamstwu, odrzucano propagandę. Ona była nachalna, była często czyniona w sposób taki, byśmy powiedzieli, mało wyrafinowany. Odwoływała się do niskich instynktów, wprowadzała taki podział jasny. Czarno-biały świat prezentowała. Dobro, czyli system komunistyczny, zło, czyli imperializm, świat zachodni, ten zgniły Zachód, i społeczeństwo to zdecydowanie odrzucało. I tak jak wspomniałem, te lata 70., kiedy rodzi się opozycja po protestach w roku 1976, mamy wtedy już do czynienia z tym, co eksploduje po roku 1980, po narodzinach Solidarności.
To jest niesłychanie ważne, bo my dzisiaj często mówimy o tym, że Solidarność, która nie była wtedy związkiem zawodowym, to było coś znacznie więcej. To było to miejsce, gdzie można było mówić i głosić swoje poglądy. To był powiew wolności. Ale Solidarność i ludzie w nią zaangażowani wówczas walczyli też o wolne słowo, bo to było bardzo ważne. Wytrącić władzy komunistycznej ten monopol, dotrzeć z informacjami do społeczeństwa.
To prawda, zwróćmy uwagę. Protesty w lipcu 1980 roku na Lubelszczyźnie. Dlaczego one były tak istotne? Chociażby ze względu na to, że po raz pierwszy Radio Wolna Europa podało na bieżąco informacje o tych strajkach. Podało informacje o tym, że zostało zawarte pierwsze w historii PRL porozumienie między władzami a protestującymi. Znane jest takie oświadczenie Komitetu Obrony Robotników z początku sierpnia 80 roku i tam jedną z przyczyn, które doprowadziły do sukcesu protestujących, jest wskazane właśnie przełamanie tej blokady informacyjnej, czyli rozpowszechnienie informacji na temat protestu. To było dla społeczeństwa istotne, ponieważ załogi poszczególnych zakładów pracy wiedziały, że nie są jedynymi, które protestują, które przerwały pracę, które strajkują. Natomiast jest to szeroki, można powiedzieć, ruch społeczny, ruch sprzeciwu. Dlatego też tak istotna była chociażby obecność zachodnich dziennikarzy w trakcie strajku w Stoczni Gdańskiej. I w ogóle pojawiające się jeszcze w znikomym, można powiedzieć, stopniu informacje, nawet w prasie oficjalnej, ta bariera, można powiedzieć, kłamstwa, blokada informacyjna została wówczas przełamana, a okres 16 miesięcy legalnego funkcjonowania Solidarności, tak jak pan redaktor wspomniał, nie tylko związku zawodowego, ale ogromnego, wielkiego ruchu społecznego, to jest też okres, kiedy walka o wolne słowo z jednej strony staje się coraz bardziej istotna, z drugiej strony możemy wręcz mówić o eksplozji wolności.
I nasza rozmowa zbiega się właśnie z 45. rocznicą ukazania się nie w drugim, tylko w tym pierwszym obiegu ogólnopolskiego pisma Solidarności. No wówczas pisma związkowego, ale to też nie było tylko pismo związkowe. To była długa i trudna walka.
Tak, o tygodnik Solidarność walczono długo, czyli Związek Zawodowy Solidarność długo walczył o to, aby mogło się w końcu ukazywać ogólnopolskie pismo poddawane cenzurze, o tym pamiętajmy. To było pismo, które nie ukazywało się z tą istotną adnotacją zamieszczaną na innych pismach związkowych do użytku wewnątrzzwiązkowego. I ta formuła pozwalała na to, żeby tych treści, które w biuletynach związkowych się ukazywały, by nie poddawać kontroli cenzury. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że związek liczył 10 milionów członków, no to wydawanie tak dużej ilości pism do użytku wewnątrzzwiązkowego tak naprawdę oznaczało przełamanie, można powiedzieć, monopolu informacyjnego władz. Władze się na to nie godziły. Przyjęły w końcu, wyraziły zgodę po wielomiesięcznych negocjacjach na wydawanie ogólnopolskiego tygodnika, chociaż Solidarność postulowała wydawanie dziennika, którego nakład miał być zbliżony do pisma wydawanego przez Centralną Radę Związków Zawodowych. To było takie niespecjalnie popularne pismo Głos Pracy.
Tutaj tempo przemian, tempo wydarzeń było tak ogromne, że wiadomości sprzed 3-4 dni, a co dopiero sprzed tygodnia, były już mocno nieaktualne.
Oczywiście, poza tym tygodnik, jak wskazuje nazwa, ukazywał się raz w tygodniu, dziennik 5 lub 6 razy, tak? Więc tutaj ilość przekazywanych informacji to jest jednak inna skala i brak możliwości w zasadzie bieżącego reagowania dzień po wydarzeniu, tak już czytelnik dowiadywał się o tym, co się istotnego wydarzyło. No tutaj też kwestia oczywiście dyskusji o nakładzie. Solidarność chciałaby nakład wynosił 1 milion. Trzy numery tylko tygodnika Solidarność w takim nakładzie się ukazały w okresie pierwszego Krajowego Zjazdu Delegatów Solidarności. Natomiast wynegocjowano nakład na poziomie 500 tysięcy egzemplarzy. Dziś ilość wydawałaby się zawrotna. Ten nakład jest nieosiągalny. Nie tylko ze względu
na to, wtedy był zbyt mały.
Wtedy był zbyt mały. Tygodnik Solidarność był dystrybuowany zarówno poprzez kioski ruchu, tam ustawiały się kolejki, żeby Tysola nabyć. Rozpowszechniany był też poprzez struktury związkowe. Wprowadzono precyzyjnie określony rozdzielnik, w jaki sposób egzemplarze i gdzie miały trafiać. Natomiast tygodnika Solidarność było, można powiedzieć, właśnie za mało. Solidarność próbowała doprowadzić do zwiększenia nakładu. Władze odmawiały, zasłaniając się właśnie kwestią, o której wcześniej mówiliśmy, czyli ograniczonymi możliwościami dostarczania papieru potrzebnego na druk tygodnika Solidarność.
Ale ten karnawał Solidarności i ta wolność tygodnika Solidarność też nie trwała długo. Stan wojenny, komuniści to wszystko zdeptali. No i oczywiście jednym z głównych celów był także tygodnik Solidarność, jego redakcja.
Na jeden wątek jeszcze bym zwrócił uwagę, bo tygodnik Solidarność oczywiście prezentował przede wszystkim dokumenty związku, zamieszczał wywiady z liderami Solidarności. Redakcja wychodziła z takiego założenia, że nie należy pokazywać różnic, ale jedność tego 10-milionowego.
Choć różnice się ścierały,
oczywiście.
To jasne.
Tak, dyskusja w Solidarności trwała od momentu powstania związku. Natomiast było to pismo, można powiedzieć, które pokazywało obraz ówczesnej Polski, bo zamieszczane tam były teksty poświęcone chociażby sytuacji gospodarczej, co jest naturalne, ale też pojawiały się teksty dotyczące nadużyć nomenklatury PZPR-owskiej. To był absolutny wyłom w historii PRL, kiedy otwarcie, jawnie pisano, w jakie profity władza przynosi przedstawicielom aparatu partyjnego. No mieliśmy teksty, które pokazywały też drogę do stanu wojennego. Mieliśmy relacje na przykład z pacyfikacji w Wyższej Szkole Oficerskiej Pożarnictwa. Mieliśmy relacje z obrad Prezydium Komisji Krajowej i liderów zarządów regionów w Radomiu. To wszystko na łamach tygodnika Solidarność było pokazywane i oczywiście koniec tej, można powiedzieć, wolnej prasy, w tym Tysola, to jest wprowadzenie stanu wojennego. I dziennikarze tygodnika Solidarność są aktywni nadal po 13 grudnia 1981 roku.
No i nadchodzi rok 1989, dość niespodziewanie, ten okrągły stół, powolne przemiany, komuniści chyba nie zdawali sobie sprawy do końca, że władzę oddadzą, ale w jakimś stopniu niewątpliwie ją oddali. No i powstały wolne media, no i dwa główne tytuły. Nasz tygodnik Solidarność, o którym mówimy, i Gazeta Wyborcza. Dziś zupełnie inne spojrzenia na świat, zupełnie inna linia polityczna tych pism. A jak było wtedy? Czy to była rywalizacja? Czy ta scena polityczna młoda, która się wtedy kształtowała, a wtedy się okazywało, że byliśmy zjednoczeni, jak był jeden wróg, ale jak nie ma wroga, to każdy ma inny pomysł na Polskę. Jak to wszystko wpływało na relacje między Gazetą Wyborczą a tygodnikiem Solidarność?
Gazeta Wyborcza startowała, można powiedzieć, w pewnym sensie z pozycji uprzywilejowanej. Była dziennikiem. Tygodnik Solidarność nadal tygodnikiem, tak jak przed wprowadzeniem stanu wojennego, więc tutaj mamy pierwszą różnicę. Gazeta Wyborcza ukazywała się od 8 maja roku 89. Miała przede wszystkim prezentować kandydatów komitetów obywatelskich w wyborach czerwcowych. Tygodnik Solidarność ukazał się dosłownie w przededniu wyborów czerwcowych, 2 czerwca, czyli prawie miesiąc po Gazecie Wyborczej. Z większym rozpędem gazeta rozpoczęła swoją działalność i od razu widać było pewne różnice w tym, w jaki sposób przedstawiany jest i oceniana jest ówczesna rzeczywistość. Gazeta Wyborcza bardzo pozytywnie oceniała oczywiście kompromis zawarty przy okrągłym stole. Mówię o porozumieniu reformatorskiej części partii, tej rozsądnej części środowisk opozycyjnych. Tygodnik Solidarność był bardziej wstrzemięźliwy, jeśli chodzi o ocenę tego, co w Polsce się dzieje w roku 1989, zwłaszcza momentem zwrotnym jest zmiana redaktora naczelnego, ponieważ ponownie redaktorem naczelnym, tak jak w roku 1981 został Tadeusz Mazowiecki, któremu jednak powierzono funkcję premiera jeszcze wówczas PRL i powstał wakat. Przez pewien czas pełnił obowiązki redaktora naczelnego Jan Dworak, czyli osoba wskazana przez Tadeusza Mazowieckiego. Nieprzypadkowo myślę, że jeszcze znajdziemy moment, żeby o tym powiedzieć. Natomiast po wydaniu 5 numerów tygodnika Solidarność wyłoniono redaktora nowego, naczelnego, już nie PO, redaktora naczelnego i został nim Jarosław Kaczyński, co było też odzwierciedleniem podziałów rysujących się w obozie solidarnościowym.
I te podziały pewnie trwają do dzisiaj, już nie tyle w samej Solidarności, ale wśród Polaków widać to. No a to wspomniał pan to na zakończenie. Wyjaśnijmy, że tutaj osoby kierujące, redaktor naczelny, to była bardzo ważna funkcja. To oni decydowali, zwłaszcza po 1989 roku na początku, jak to pismo będzie wyglądać.
Oczywiście redaktor naczelny wyznacza linię czasopisma, decyduje o tym, jakie teksty tam się ukazują, a jakie się nie ukazują. To też jest, myślę, rzecz bardzo istotna. Jeśli spojrzymy na początki prasy w Polsce po roku 1989, mam tu na myśli nie tę prasę, która istniała wcześniej jeszcze w ramach koncernu RSW Prasa Książka Ruch, natomiast myślę tutaj konkretnie o Gazecie Wyborczej, tam też pewne tematy nie były prezentowane. Chociażby kwestia tego, w jaki sposób społeczeństwo ocenia ten model zmian wprowadzanych w Polsce. Wiosną 90 roku na przykład w Gazecie Wyborczej nie zamieszczano sondaży mówiących o tym, że znaczna część społeczeństwa domaga się przyspieszenia, co z kolei było pokazywane na łamach tygodnika Solidarność. I tutaj mieliśmy właśnie tę dyskusję, która uwidacznia się chociażby w okresie kampanii przed wyborami prezydenckimi w roku 1990. Gazeta Wyborcza popiera zdecydowanie Tadeusza Mazowieckiego, tygodnik Solidarność Lecha Wałęsę i można powiedzieć, że między tymi gazetami trwała rywalizacja i ta różnica stanowisk, oceny rzeczywistości trwa do dzisiaj.
A no właśnie, tak się rodziło wolne słowo i wolna prasa w Polsce, która dziś szczęśliwie dla nas jest już codziennością, jest oczywistością. Pięknie dziękuję za rozmowę. Pan dr Sebastian Pilarski, dyrektor Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo za zaproszenie i za interesującą rozmowę.
Wysłuchali państwo podcastu Przystanek Historia.